Kalejdoskop medialny.
Rosną ceny autostrady, płacz i płać, kierowco blady.
W cenie zamiast marmolady ze zderzaka zbierz owady.
W kolejnym już prawie wiosennym kalejdoskopie medialnym witają Państwa
Roman Wawrzyniak
i Piotr Tomczyk.
Już o północy, dokładnie w czwartek 9 marca, wzrosną opłaty dla kierowców jadących fragmentami autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem.
Ale cieszyć się tym będziemy dopiero jutro, bo jeszcze dziś mamy inne, radosne, przynajmniej dla kulturalnych elit, wydarzenie.
W kalejdoskopie medialnym zaprezentujemy, uwaga, premierowy odcinek radiowego teatrzyku, którego współtwórcami są nasi słuchacze, twitterowicze.
Sylwia, Ryszard i Adam, chłop małorolny, pojawią się już w pierwszej części naszego programu.
Ale, komu bliżej do socjalizmu, Platformy Obywatelskiej czy Prawu i Sprawiedliwości?
Rozwiązaniem tej zagadki zajmiemy się w drugiej części audycji.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z profesorem Jackiem Trębeckim na temat najbliższej kampanii wyborczej.
Zapraszamy.
Kalejdoskop medialny.
Niemiecka musztra. Sztuka edukacyjno-koszarowa. Autor Piotr Tomczyk. Występują.
Były kierownik.
Zrelaksowany koneser cygar i piłki nożnej, prawdziwy Europejczyk.
Pani kierowniczka.
Histeryczka, zasłużona operatorka łopaty, niespodziewanie awansowana.
Asystent.
Misiowaty funkcjonariusz do spraw PR-u. Chór autorytetów medialnych, grupa dyżurnych wokalistów, śpiewających w razie potrzeby na każdy temat. Były kierownik zapalając cygaro.
Słyszałem, że trochę się pogubiłaś w tym Berlinie. Mapy ze sobą nie wzięłaś, czy co? Nie wiedziałaś, że tam po dywany trzeba chodzić?
Pani kierowniczka szlochając.
To wszystko przez Angelę. Szarpała mnie za rękę i popychała w stronę ogrodzenia. Myślałam, że chce, żebym natychmiast wracała do domu. No to pomyślałam, że przejdę przez płot w stronę lotniska. Jestem załamana. Absolutnie załamana.
Były kierownik pali cygaro, wydmuchuje kółka z dymu.
To dopiero pierwsze koty na płoty. Nauczysz się wszystkiego, to i Angela cię doceni. Nie rycz.
Chór autorytetów medialnych śpiewa.
Nie rycie w kabotu miejsca brak. Na tebawskie łzy już z dywanu nie da zepchnąć się. Spełnią się twe sny.
Asystent uspokajająco.
Słuchajcie, nie jest tak źle. Trochę wiary w dziennikarzy. Jeśli nie uda im się przedstawić tego spotkania jako naszego wielkiego sukcesu, to ja jestem małą dziewczynką z czarnymi kręconymi zębami.
Były kierownik, strzepując popiół z cygara.
Może nie byłoby źle, gdyby nie wynik meczu. 2-0. Angela pewnie się zdenerwowała. Czy nasi nie mogli chociaż zremisować albo wpuścić na boisko jakiegoś nieuprawnionego zawodnika, żeby Niemcy dostali walkowera?
Pani kierowniczka pochlipując.
Nie oglądałam meczu. Wysłałam trenerowi SMS-a, ale już było za późno. Obiecał, że może następnym razem coś wymyśli. I co ja teraz powiem Angeli?
Asystent z nagłym entuzjazmem.
Przecież możesz powiedzieć, że tam byłaś. Przed meczem patrzyłaś w oczy naszym patomorfologom. Piłkarzom naszym. Na rozgrzewce założyłaś fartuch treningowy. Ramię w ramię biegałaś z nimi po boisku i tłumaczyłaś, dlaczego nie powinni wygrywać. Media ci uwierzą.
Były kierownik, gasząc cygaro.
No właśnie, jesteś kobietą. Nie musiałaś nawet oglądać meczu i pilnować wyniku. Mów tak, żeby było dobrze. Zrozumiałaś?
Chór autorytetów medialnych tańczy dookoła pani kierowniczki, śpiewa.
Jesteś kobietą, perłę prawdy, gdzie ukrywasz na dnie. Teraz i pilnuj, żeby nikt nie dokopał się.
Kurtyna.
Echo salonów.
Na salonach politycznych trwa licytacja. Komu bliżej do socjalizmu? Prawu i Sprawiedliwości czy Platformy Obywatelskiej?
Dyskusja rozgorzała z nową siłą, gdy propozycje Prawa i Sprawiedliwości, aby państwo dofinansowywało zakup mieszkania, przez co koszt kredytu hipotecznego zostałby obniżony do jedynie 2% rocznie, skontrowała Platforma Obywatelska,
która ustami swojego lidera, Donalda Tuska, zaproponowała oprocentowanie kredytów hipotecznych w wysokości 0%.
Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. Będziemy proponowali kredyt 0%. Dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie.
Czy nowa propozycja ostatecznie rozstrzyga, że politycy PO są lepszymi socjalistami od konkurentów z PiSu?
No, były lider Platformy, Borys Budka, w rozmowie z redaktorem Bogdanem Rymanowskim z Radia Z, przeżył chwilę zawahania.
A kto jest większym socjalistą? Ten, kto daje pomysł 2% kredytu hipotecznego, czyli PiS, czy wy, którzy mówicie 0% kredytu?
Liczy się to, czy ktoś umie realizować programy, czy nie. Proszę zwrócić uwagę...
PiS obiecał 500+, ale, wprowadził.
Ale to, no bo to był dla nich najprostszy program. Oni jedno co potrafią, wyjąć z kieszeni podatników i rozdać.
Ale przyzna pan, że te odsetki płacone przez państwo dla tych młodych ludzi, którzy dostaną 0% kredyt, trzeba też skądś wziąć. To będą pieniądze podatników.
Ależ oczywiście.
No właśnie, czyli trzeba komuś zabrać, żeby komuś dać.
Nie, tylko dzisiaj te pieniądze są w budżecie.
Czyli to samo, co w przypadku 500+.
Tylko jeżeli chcemy dawać coś, ale to nie my dajemy, tylko podatnicy na coś się zrzucają, to musi to mieć ekonomiczny cel. Tak, można dzięki temu pobudzić rynek, pieniądze wracają w postaci VAT-u.
Czy można być uczciwym socjalistą?
Politycy chętnie ręczą za uczciwość swoich partyjnych kolegów, więc pewnie tak.
Niektórzy z nich wskazują nawet na polityczne symbole uczciwości.
Donald Tusk na przykład wskazał na Włodzimierza K.
Ja nie będę komentował zarzutów, bo ja nie jestem prokuratorem ani śledczym. Znam z dawnych lat ówczesnego ministra Karpińskiego. Był dla mnie zawsze wzorem osobistej przyzwoitości i uczciwości, ale ja nie komentuję kwestii, które są w dyspozycji sądu i prokuratury. Ja jestem głęboko przekonany co do uczciwości i przyzwoitości Krapińskiego, ale jakie będą konsekwencje działań policji, prokuratury w tej chwili, to nie do mnie należy oceniać.
Czy politycy konkurencyjnych partii powinni ze sobą rozmawiać?
A jeśli tak, to o czym?
Lider Platformy, Donald Tusk, chciałby porozmawiać z liderem Zjednoczonej Prawicy, Jarosławem Kaczyńskim, przynajmniej na jeden temat.
Na jaki?
O warunkach kapitulacji.
Zanim dyskwalifikuje go jako lidera i przywódcę politycznego, tak naprawdę to są już takie ostatnie polityczne podrygi tej formacji.
A czy wie pan, że uda się porozmawiać o tym pan w debacie z Jarosławem Kaczyńskim?
Wiecie, ja nie jestem namolny, no ja bym, tak właśnie tłumaczyłem się dzisiaj naszej gospodyni, pani Edycie, że rzeczywiście ja staram się być tam, gdzie ludzie tego chcą, zaproszą. Ja wiele razy mówiłem bardzo otwarcie do Jarosława Kaczyńskiego, wyjść z tej swojej jaskini, wyjść za tych kordonów policji, możemy się spotkać w mediach i porozmawiać o tym, co dzieje się dzisiaj w Polsce. Jak wiecie, odpowiedź zawsze była ta sama, więc... Nie, panie Sianitański, nie chodzi o mój sentyment, ale jestem gotów w każdej chwili rozmawiać także z prezesem Kaczyńskim o warunkach jego kapitulacji.
Zabrzmiało to bardzo poważnie, zresztą nic z tym dziwnego, bo politycy chcą być traktowani poważnie i dlatego nie lubią nadmiernie żartować.
Nadmiernie żartować nie lubi też lider Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Kaczyński.
A nie chcę tutaj nadmiernie żartować, bo niektórzy mnie za to krytykują, ale mogę Państwu powiedzieć, jeszcze jedne wybory to może nie, ale jeżeli by Tusk dotrwał do jeszcze kolejnych, to już pewnie się przedstawi jako kobieta.
Żartować lubią za to dziennikarze, ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarek.
Znakomitą, żartobliwą przemową zaimponowała kolegom po fachu dziennikarka Gazety Wyborczej Justyna Dobrosz-Oracz.
Nigdy naprawdę nie sprzeniewierzyłam się żadnym zasadom dziennikarskim. Czasem apeluję do niektórych, mówię, dajcie jeden dowód naszego zakłamania, manipulacji. Nie ma tych dowodów. I to jest przykre rzeczywiście, że część społeczeństwa być może uwierzyła, być może po prostu została też w jakiś sposób zmanipulowana, że my gdzieś tutaj coś chcemy schować, przemilczeć. Nie było takiej sytuacji. Codziennie trwał wyścig z faktami. O prawdę, o to, żeby te materiały były ciekawsze, żeby ludzie się coś z nich dowiedzieli. I zawsze wychodziłam z założenia, że dziennikarz jest od tego, żeby patrzeć politykom na ręce, a nie nosić ich na rękach. Mam nadzieję, że to się jakoś unormuje, tak? Bo każdy z nas inaczej patrzy na świat, ale granicą zawsze jest prawda. Praktycznie jest przykrywana przez jakieś swoje wygłaszane przez nas sądy. Ja nigdy nie wygłaszałam żadnych sądów, natomiast w tej chwili one są praktycznie nagminne.
Aż chciałoby się zawołać prawdy, prawdy po trzykroć, prawdy jak chleba.
Prawdy, prawdy po trzykroć, prawdy jako chleba. Oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste. I nieprawda odbita w szybie krzywych luster. Prawdy rano w południe i prawdy z wieczora, prawdy na dziś, na jutro i prawdy o wczoraj. Taka jest wola ludu, powszechne wołanie, a wola ludu święta i niech tak się stanie. Prawda pełna i czysta, prawda z rodowodu, a nieprawda tworzona przez mędrców z pochodu. I niech prawdy najczystszej nikt się nie odważy oddać w ręce sprzedawców, kupców, badylarzy, szewców kłamstwa, kowali niegodnych litości, cenzorów, rewizorów, rycerzy ciemności. A prawdą jako chlebem dzielić się wypada w domu, w sejmie, w urzędzie, w partyjnych naradach, żeby było jej dosyć dla przyszłych pokoleń i w każdym polskim domu, i na polskim stole. Niech nie zbraknie tej prawdy w POP, w powiecie, w urzędzie wojewódzkim, w centralkomitecie. A kto zechce tę prawdę razem z kłamstwem dzielić, to miejcie go w opiece niebiescy anieli. Kłamstwu trzeba się godnie przeciwstawić siłą, i jak tylko coś skłamie, to od razu wryło. Trzaskać aż popamięta, trzaskać już od rana, tak aż mu pójdzie wpięty metodą Ur-Ojdana.
Rozmowa w trzy słowa.
Jesteśmy w roku wyborczym i pewnie coraz częściej zastanawiamy się, jaka będzie tegoroczna kampania wyborcza. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie pomoże nam gość rozmowy w trzy słowa, którym jest specjalista do spraw marketingu politycznego, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Jacek Trębecki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Kampania trwa, czy dopiero się rozpocznie?
Trwa, choć na razie to są chyba tylko takie harce trochę. Pierwsze próbne balony, pochody, ale już widać generalne ustawienia tych przekazów, z którymi my się będziemy mogli się wkrótce na masową skalę spotkać.
Zapytałem o to, bo czasem tak się zdarza, że politycy popełniają taki falstart, błąd formalny, że wydają pieniądze na kampanię za wcześnie. A teraz pieniądze chyba już z tą myślą właśnie o wyborach mogą być już wydawane.
Sądzę, że ta kampania, pewnie i pieniądze, już są w obiegu. Pewnie teraz to jest taka generalne wzmocnienie przesłania, widać trochę te generalne kierunki, choć można też byłoby powiedzieć, że w ocenie kampanii są dwie opinie. Jedna mówi, że i tak 70% tych wątków dopiero się pojawi, bo one wynikają z bieżącej sytuacji politycznej. Spadek, z bomotów, czasami też jakichś przetasowań. Druga teoria mówi, że dobry sztab to już sobie tam w magazynie, w arsenale w zasadzie, bo przecież to będzie walka polityczna, zgromadził tą amunicję, te afery, które w odpowiednim momencie się odpali według wcześniej przygotowanego scenariusza, papiery. Także ktoś, kto myśli strategicznie, na pewno już sobie szykuje taką amunicję polityczną.
Jeżeli tak jest, że ta zasadnicza część tej kampanii dopiero się rozpocznie, ta amunicja dopiero zostanie wyjęta z magazynów i będzie używana, to spróbujmy przewidzieć, jaki będzie najważniejszy temat tej przedwyborczej debaty, tak to nazwijmy.
Ja bym powiedział, że to trochę jak koncert znanej kapeli, no nie, powiedzmy Rolling Stonesów. Czyli na początek z 2-3 nowe utwory, a później i tak znane, ograne standardy, przy których wszyscy doskonale będą się bawili, znając każdą melodię i każde słowo. Pewnie i tutaj tak będzie i z jednej, i z drugiej strony, bo to jest trochę oczywiste. Jeśli jest partia opozycyjna, to będzie pewnie punktowała partię rządzącą za wszystkie w jej mniemaniu błędy, uchybienia, będą pokazywali, że nie tak to można było zrobić. Z kolei partia rządząca będzie wykazywała to, że w czasie, kiedy to opozycja rządziła, wcale nie było lepiej i mogła znacznie lepiej wtedy sobie poradzić. Więc pewnie będzie to przepychanie plus, i tu zacieram ręce, masa nowych wątków.
I to jest bardzo ciekawy wątek, bo na pewno, no jeśli chodzi o obszar tematyczny, to różne tematy służą różnym stronom, prawda?
Czasami jest tak, panie dyrektorze, szanowni państwo, że jeden temat służy dwóm stronom, bo przecież z różnej strony można na to patrzeć, co coś, co jedni ogłaszają olbrzymi sukcesem, w oczach drugich jest poniżającą klęską, więc pewnie i tak będziemy mieli tego rodzaju sytuację.
To gdzie najlepiej powinien się czuć rząd, a gdzie opozycja?
No, to wynika trochę z, jakby z generalnej strategii. Rząd pewnie będzie czuł się dobrze wszędzie tam, gdzie te sukcesy będzie mógł pokazać, obwołać. Być może zaostrzeniu ulegnie sytuacja na Ukrainie, więc może ten syndrom jednoczenia wokół flagi i zagrożeń może się okazać, że będziemy mieli jakieś również personalne zmiany, bo przecież zdrowie prezesa jednej z wiodących partii staje się powoli takim tematem, który tak naprawdę może układać całą kampanię polityczną, całą kampanię wyborczą. Może się okazać, że znienacka zamiast kampanii wyborczej będziemy mieli coś na kształt prawyborów, czyli walki o przywództwo po stronie rządowej. I tutaj tych scenariuszy może być całkiem dużo.
Jeżeli chodzi o tematy ekonomiczne, to chyba najważniejszym takim tematem wagi ciężkiej byłyby pieniądze z KPO. Jak pan sądzi, czy opozycja ucieszy się, jeśli Polska dostanie w końcu te pieniądze, czy też nie?
No pewnie lepiej byłoby z punktu widzenia opozycji, to będzie traktowane jako poważny błąd, uchybienie strony rządowej, jeśli te pieniądze nie wpłynęłyby, ale nawet jeśli wpłyną, to przecież też zawsze można pokazać, że to opóźnienie, dobrych kilkanaście miesięcy, wpłynęło na stany sytuacji polskiej gospodarki.
Jedno z ugrupowań bardzo efektownie przewróciło się na temacie wycofania z obrotu gotówki. Wiceszef ugrupowania Polska 2050, Michał Kobosko, stwierdził, że tylko szaleniec chciałby zakazać Polakom płacenia gotówką, a szef partii Szymon Hołownia stwierdził, że należy nas pozbawić tego prawa do gotówki jak najszybciej. Skąd wzięła się taka spektakularna katastrofa wizerunkowa?
No, myślę, że to jest trochę specyfika partii, w której jest bardzo wielu liderów, bardzo wielu sterników, a czasami nie ma komu usiąść przy wiosłach. Widać te zróżnicowane przekazy, no i potknięcia, podejrzewam, że podejrzewam, można by było przypuszczać, że będzie to taki dzwonek ostrzegawczy, przy którym partie opozycyjne powinny jednak ten przekaz bardziej skonkretyzować i taki mieć, no jakby bardziej zintegrowany logicznie, ale czy to będzie rzeczywiście taki dzwonek, jeśli tam są przecież też indywidualne ambicje poszczególnych liderów? No podejrzewam, że to będzie taki jeden z przedsmaków tego, co nas oczekuje.
A na dziś jaka jest sytuacja? To znaczy, czy możemy powiedzieć, że ktoś już dziś osiągnął przewagę w narzucaniu swojej narracji, w tym także w narzucaniu tematów?
Tu jest pewnie i państwo, i pan redaktor to obserwuje, bardzo mocne okopanie się w tych swoich strefach wpływu, w tym żelaznym elektoracie, i walka już nie będzie się toczyła o to, żeby umocnić ten swój elektorat w przekonaniu, bardziej o to, żeby tych niezdecydowanych, nieprzekonanych przyciągnąć, ale paradoksalnie im gorliwiej będzie się zabiegało względy tych niezdecydowanych, tym oni bardziej będą się wzdragali przed takim jednoznacznym opowiedzeniem się. Trochę syndrom kogoś, kto otrzymuje zbyt wiele telefonów od specjalistów oferujących fotowoltaikę. To zmęczenie jest tak silne, że w końcu ktoś absolutnie nie będzie korzystał z tej fotowoltaiki, więc może się okazać, że i frekwencja wyborcza będzie tutaj nader mała.
To jeszcze na podsumowanie tej naszej trochę futurologicznej rozmowy. Pytanie z pogranicza estetyki. Tym razem, czego pan się spodziewa po tej kampanii? Czy to będzie kampania grzeczna, spokojna, merytoryczna, konstruktywna, czy raczej emocjonalna, agresywna, z ciągłymi faulami i kłamstwami?
Myślę, że to będzie na dwa sposoby. Czyli będzie oficjalny przekaz. Przekaz pełen miłości, zrozumienia, tolerancji, otwartości i nawoływania do dialogu z drugiej strony, i to będzie taki przekaz, żeby tych nieprzekonanych pokazać tym otwartością, ale kampania przecież ma swoje prawa. Ona jest bezwzględna, chodzi o zniszczenie przeciwnika, więc będziemy mieli też taki drugi nurt, bardzo brutalny, pełen memów, filmików, pewnie zaprzęgnięta zostanie sztuczna inteligencja do obróbki informacji pisanej, a przede wszystkim obrazu, więc myślę, że będziemy tu mieli też ucztę, jeśli tak można to nazwać, dla oka i ucha. No i to oczywiste, emocje sprzedają się najlepiej, więc tych przekazów emocjonalnych też nam nie braknie.
Dziękuję za rozmowę. Gościem Kalejdoskopu Medialnego był dziś profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Jacek Trębecki.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Rozmowa w trzy słowa.
W tym momencie musimy przerwać naszą audycję, bo właśnie dotarła do nas nieoficjalna informacja z Brukseli.
Komisja Europejska po wysłuchaniu premierowego odcinka radiowego Teatrzyku serdecznie pozdrawia naszych słuchaczy, a szczególnie serdecznie tych zgromadzonych w pokoju na Twitterze. Aresztowań na razie nie będzie.
I największa niespodzianka ze strony komisarzy. Wśród słuchaczy, którzy pojawią się w pokoju twitterowym Kalejdoskopu Medialnego już w najbliższą środę, rozlosowane zostaną nagrody.
Samochodzik elektryczny z zestawem bateryjek i hamburger ze świerszczy w zestawie z marmoladą z pająków. Pychotka.
Tą radosną, smakowitą informacją kończymy dzisiejszy program.
Kłaniamy się państwu sprzed mikrofonów.
Piotr Tomczyk
i Roman Wawrzyniak.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.